łatwo przejdą z blasku w cień, nic nie wiedząc o przyszłości, wierząc w to, co Jezus rzekł. Idę za Nim w tej ufności, że On ze mną będzie szedł. Nie wiem, co mi jutro niesie, lecz spokojnym wiedząc to, że mnie Jezus w przyszłość wiedzie i ją trzyma.
Myślę, że ostatni raz tu jestem, przynajmniej w tej serii. Chciałbym, żebyśmy czytali 5 rozdział z listu apostoła Pawła do Galacjan i będę czytał od 1 wiersza. 5 rozdział listu apostoła Pawła do Galacjan będę czytał od 1 wiersza. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski, albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Biegliście dobrze, któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Jestem co do was przekonany, że w Panu nie inaczej myśleć będziecie, a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Bodajby siebie uczynili rzezańcami ci, którzy was podburzają. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Bo jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tym zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Do tego miejsca. Mógł prosić pierwszy slajd? Tak jak już wspomniałem, jestem tu po raz czwarty w tym temacie. Z modlitw tu wywnioskowałem, że przynajmniej jedna osoba jest dzisiaj, no tu po raz pierwszy, bo jest na urlopie. Tak przynajmniej tu wywnioskowałem z tego, co brat się modlił. W związku z tym chciałbym to powtórzyć, jako że wszelkie tu powtórzenia służą no, dla naszego utwierdzenia. List do Galacjan, tak jak wspominałem, był to w zasadzie pierwszy list, który apostoł Paweł pisał. Mottem tego listu jest tylko jedna Ewangelia, z łaski przez wiarę. I ten motyw, ta myśl, to zdanie, to stwierdzenie się przez cały czas przewija przez ten list. Wspominałem również, że to wiemy tu na pewno, że Paweł ten list napisał, że on to napisał do zborów w Galacji i miejscem pisania tego listu była Antiochia. Spójrzmy jeszcze na drugi slajd, który już znamy. Paweł był wtedy w Antiochii. To jest wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego, natomiast pisał do zborów w Galacji, to była Antiochia, Listra, Ikonium i Derbe. To były miasta, które są w dzisiejszej, powiedzmy, mniej więcej środkowej Turcji. I to jest ten obszar, na którym Paweł był podczas swojej pierwszej podróży misyjnej. To tu jest akurat no, zaznaczone, ta jego podróż. On wtedy z łaski Bożej tam założył kilka zborów, były to głównie zbory pogańskie. I po jakimś czasie doszły go złe wieści z tych zborów i to stało się podstawą czy motywem do tego, żeby tu napisał ten list. Mógł prosić o następny slajd, to mamy cały czas powtórzenie. Tak jak już wspominałem, no teraz po raz czwarty, że treścią tego listu są w zasadzie takie cztery tu zagadnienia. Pierwsze, to żeśmy mieli 3 tygodnie temu, to były przyczyny napisania tego listu. To są różne miejsca, w tym liście. Ja zaraz powiem, jakie to były te przyczyny. Za drugim razem żeśmy omawiali rozdział pierwszy i drugi i to było apostolstwo Pawła, gdzie on bronił swojej funkcji, gdzie on bronił swojej służby. Tydzień temu żeśmy mówili o chrześcijaninie i stosunku łaski do zakonu, czy łaska a zakon, jakie są te wzajemne relacje. I to był rozdział trzeci i czwarty, a dzisiaj chciałbym mówić na temat życia w wolności, jakie powinniśmy tu doświadczać jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, i w głównej mierze będę się tu opierał na rozdziale piątym i szóstym. Piąty i szósty rozdział właśnie nam sporo mówi na temat chrześcijańskiej wolności. Gdybym mógł prosić o następny slajd, to mamy ciągle powtórzenie. Jeśli chodzi o przyczynę tu pisania listu, to już wspominałem, to było to, że kiedy apostoł Paweł pojechał z powrotem do swojego zboru, do Antiochii, to jego śladem tu ruszyli ludzie, którzy zwiastowali troszeczkę przekręcone Boże Słowo, taką fałszywą, dobrą tu nowinę, i to wzburzyło w jakiś sposób, zachwiało wiarą tamtejszych zborowników, tamtejszych chrześcijan, i to była pierwsza główna przyczyna, dla której apostoł Paweł to napisał. Ale była jeszcze druga grupa przyczyn, tak jak to zwykle bywa, kiedy chcemy coś zdyskredytować, to najłatwiej nam jest źle mówić o tej osobie, która na ten temat mówi. W związku z tym ci fałszywi tu nauczyciele pomawiali Pawła o różne rzeczy, a przede wszystkim o to, że on nie jest prawdziwym apostołem. To był taki ich koronny argument. Oni twierdzili, że apostoł Paweł nie był bezpośrednio uczniem Pana Jezusa i w związku z tym on też to wie z drugiej ręki. Mógł prosić o następny slajd. To była treść drugiego naszego spotkania, apostolstwo Pawła, rozdziały 1 i 2. I tam apostoł Paweł przedstawiał swój duchowy życiorys, w jaki sposób żył kiedyś, potem jak spotkał się z Chrystusem, jak Chrystus go uczył. Tu bezpośrednio i w takich bardzo ostrych słowach apostoł Paweł, tutaj mamy trzy miejsca, pierwszy wiersz, 11 wiersz i 12 wiersz pierwszego rozdziału, gdzie apostoł Paweł tak jasno mówił: nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca zostałem posłany jako apostoł, zostałem ustanowiony jako apostoł. Tak więc apostoł Paweł tak bardzo jasno mówi, że żaden człowiek, nawet żadna grupa ludzi, ale sam Pan Bóg i Jezus Chrystus go wyznaczyli na tą funkcję. Z kolei w 11 wierszu apostoł Paweł mówi tak bardzo jasno: moja Ewangelia nie jest pochodzenia ludzkiego. W ten sposób apostoł Paweł tłumaczył, że to, co on zwiastuje, uzyskał, tak jak tu czytamy, otrzymana bezpośrednio przez objawienie Pana Jezusa Chrystusa. To są dość ważne sprawy. Dla nas one by dzisiaj mogły się wydawać takie oczywiste, ale tak jak wspominałem, w tamtych czasach, kiedy jeszcze nie istniał Nowy Testament jako zbiór tych 27 ksiąg, w związku z tym ludzie w jakiś sposób mieli prawo, mogli przypuszczać, że no nie są pewni, bo może apostoł Paweł był skądś inąd. My mamy dzisiaj troszeczkę inną sytuację, bo mamy cały Nowy Testament, mamy całą Biblię, Stary i Nowy Testament, i w zasadzie to są rzeczy, które dla nas, powiedzmy, są bezdyskusyjne i zrozumiałe, chociaż przyznam się, że jeśli chodzi o te trzy prawdy, są takie grupy tu religijne, bo myślę, że tak ich mogę nazwać, nawet nie chrześcijańskie, które w jakiś sposób kwestionują działanie apostoła Pawła, bo mówią, że tylko Jakub i inni, tylko oni byli prawdziwymi apostołami. Ale to był rozdział pierwszy i drugi, to, co nam było przekazywane na temat apostolstwa Pawła, gdzie on w sposób przekonywujący na ten temat mówił. Gdybym mógł prosić o następny slajd. Natomiast tydzień temu żeśmy mówili na temat taki łaska a zakon, jak to funkcjonuje w życiu chrześcijańskim. To był rozdział trzeci i czwarty. Ja tutaj zostawiłem ten plan, któryśmy mieli w zeszłym tygodniu. w pierwszym rzędzie był to taki podział tu ludzkości, który zaraz wskażę tu jeszcze raz, czym jest usprawiedliwienie, jaka jest relacja usprawiedliwienia do wiary i do uczynków. Potem ja mówiłem na temat tych problemów, jakie były w tamtym zborze. Potem żeśmy mówili na temat Abrahama jako tego ojca usprawiedliwienia, tego, który po raz pierwszy otrzymał obietnicę usprawiedliwienia i że ta obietnica jest ważna również dla nas, jako dla pogan, dla wszystkich tu potomków. Również to mówiłem, że ta obietnica jest z wiary, a nie z zakonu. Potem żeśmy mówili na temat zakonu i jego roli, bardzo krótko o tym jeszcze powiem zaraz. Potem żeśmy mówili na temat Chrystusa i zakonu i zaczęliśmy jakby mówić na temat wolności w Chrystusie. Czym jest ta wolność w Chrystusie i to bym chciał dzisiaj kontynuować. Mógł prosić o następny slajd. To mamy ciągle jeszcze powtórzenie. Ten podział tu ludzkości, który jakby istniał w tamtym czasie z punktu widzenia Żydów, to oni jakby wszystkich ludzi tu dzielili na takie trzy grupy, na Żydów, prozelitów i pogan. Jeśli chodzi o Żydów, to był ten naród tu wybrany, każdy Żyd, żeby mógł być członkiem tego narodu, to musiał mieć dokładnie swoje pochodzenie ściśle określone, kto był jego ojcem, dziadkiem i pradziadkiem, ta chronologia jego, ten jego cały tu życiorys, no musiał być bardzo dokładny. To w szczególności było widać, kiedy naród izraelski powrócił z niewoli w czasach Ezdrasza i Nehemiasza. Wtedy, jeżeli ktoś nie potrafił tu wykazać, że pochodził z tej linii Abrahamowej, to wówczas no, nie był tu zaliczany jako Żyd. I to był taki bardzo ostry podział. To byli ludzie, którzy nazywali siebie synami Abrahama i oni otrzymali przez Mojżesza zakon. Natomiast drugą grupą ludzi to byli prozelici, to byli ci ludzie z pogan, którzy dobrowolnie przyjęli zakon. Wspominam o tym no jeszcze raz. To byli ludzie w szczególności, to był powiedzmy IV, III, II, I wiek przed naszą erą, kiedy Żydzi zostali rozproszeni po dawnym po basenie Morza Śródziemnego w północnej Afryce, to ich wiara spotykała się jednak z pewnym tu zainteresowaniem i byli ludzie, którzy chcieli przyjąć ich wiarę w jedynego Boga Jahwe, a jeśli to chcieli zrobić, to musieli się obrzezać i musieli przyjąć zakon. I gdy to zrobili, to byli określani mianem prozelitów, takich troszkę przybliżonych Żydów. No i wreszcie była ta trzecia grupa, to była ta cała reszta, to byli ci, którzy się tu wywodzili z pogan, ale tak jak apostoł Paweł w liście do Rzymian, rozdział 2, wiersz 15 mówi, to również byli ludzie, są ludzie, którzy posiadają sumienie. Co prawda ono, tak jak pisze Paweł, ono jest troszkę skażone, niemniej jednak oni to sumienie posiadają i posiadali. I apostoł Paweł, gdy pisał list do Rzymian, to wykazywał Żydom, że oni wcale nie są wiele lepsi od tych pogan, dlatego że ich życie nie odstawało specjalnie od nich. I coś, na co wskazywałem tak bardzo mocno w liście do Galacjan w rozdziale 3, wierszu 28, mamy tak napisane, nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Bardzo ważna prawda, o której mówił tu apostoł Paweł, z którą Żydom się było trudno zgodzić, ale Paweł twierdził, i to jest aż do dnia dzisiejszego, aż do przyjścia Pana Jezusa, że w Jezusie Chrystusie, dożywając zbawienia, tworzymy jedną społeczność, jeden lud Boży i w związku z tym nie ma już tego rozróżnienia. I ten podział właśnie, o którym Paweł mówił, że został zmieniony, ten podział, który został, przepraszam, zniesiony, on się nie podobał tym nauczycielom judaizującym, bo oni mieli takie pragnienie, żeby ci, którzy się nawrócili z pogan, żeby dodatkowo warunkiem pełnego zbawienia było, aby stali się też prozelitami. A takim głównym ich argumentem, główną ich bronią, którą chcieli używać, to mówili tak, że oni powinni się wszyscy obrzezać. To był wymóg tu zakonu, jaki dawał Mojżesz. Aby być Żydem, to każdy męski tu potomek w 8 dniu musiał zostać obrzezany. I to była taka szczególna, wyróżniająca cecha właśnie Żydów i potem prozelitów. Natomiast Pan Jezus Chrystus o czymś takim tu nie mówił. I apostoł Paweł tak bardzo ostro z tym walczył. Właśnie w tym liście z tym walczył tu apostoł Paweł. To żeśmy też tak czytali wiersz 6 z tego rozdziału 5. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Spójrzmy, jak apostoł Paweł bardzo mocno z tym walczył. W Chrystusie Jezusie ani nieobrzezanie nic nie znaczy. I to się przewija przez cały ten list. Ja to wspominałem za pierwszym razem, że ten list był takim bardzo emocjonalnym listem. Paweł tak po ludzku mówiąc się po prostu zdenerwował tym, że przyszli ci fałszywi tu nauczyciele i chcieli tych ludzi w jakiś sposób zwieść. Tutaj żeśmy czytali w tym rozdziale 5, biegliście dobrze, któż wam przeszkodził być posłusznym prawdzie. A więc apostoł Paweł miał tą świadomość, że słowo, które im zwiastował, sprawiło w nich tą cudowną zmianę, że oni się narodzili na nowo, że dożyli usprawiedliwienia i zaczęli ten bieg za Chrystusem. O tym biegu jeszcze dzisiaj będę mówił więcej. I teraz mówi, ktoś wam przeszkodził w tym biegu. I to właśnie ci judaizujący nauczyciele, to jest powiedzmy ten fragment, który jest tak bardzo ważny, gdy myślimy o tym liście, z nimi Paweł tak bardzo walczył. Ktoś mógłby tak powiedzieć, no dobrze, ale to było 2000 prawie lat temu, dzisiaj tych judaizujących nauczycieli już nie ma tak dużo, no jednak są. Są, jeszcze będę o tym wspominał, są różni ludzie, którzy chcieliby coś dodać do tego przesłania, którzy by chcieli coś, żeby z tego starego zakonu jednak było też dla chrześcijan ważne, aby było dla nich to zasadnicze. Tak więc to był ten podział. Jeszcze bym prosił o następny slajd. To też jeszcze mamy sprawy z poprzedniego razu. Może to przypomnę, dlatego że o tym się tak często tu nie mówi. Apostoł Paweł również w tym rozdziale i 3 i 4 mówi bardzo mocno o zakonie. Bardzo jednoznacznie wskazuje, czym jest zakon. I apostoł Paweł po pierwsze tak powiedział, że zakon został dodany 430 lat po obietnicy, którą otrzymał Abraham. Tak więc zakon nie był pierwszy, ale najpierw była obietnica, którą dostał Abraham. Usprawiedliwiony z wiary żyć będzie. Zakon był dany później, 430 lat później. Tym samym Abraham jako taki nie był w stanie spełniać tego zakonu. I apostoł Paweł, ja myślę, w mocy, w mądrości Ducha Świętego wykorzystał to, co wykorzystał broń swoich przeciwników, którzy się mienili być synami Abrahama, a on im mówi tak, ale Abraham, on zakonu jeszcze nie miał. To było 430 lat wcześniej. Tak więc zakon był 430 lat po obietnicy. Następnie Paweł mówi, ja już tutaj tego nie będę mówił, w których to było wierszach, w których miejscach, ale tak bardzo jasno mówi, jaki był sens tego, że zakon został dany. Zakon został dany po to, aby przestępstwa, aby grzechy zostały zdefiniowane. I zakon bardzo ściśle, konkretnie mówi, co jest grzechem i jakim grzechem. W związku z tym, w tym mamy tą ogromną wagę tego zakonu i ogromne znaczenie tego zakonu. Następnie to, co Paweł mówił odnośnie zakonu, to mówił, że zakon był rodzajem umowy między Bogiem i Żydami i każdy miał do spełnienia swoją rolę. Jeszcze o tym powiem za chwileczkę. Więc to była wzajemna umowa. Jeśli chodzi o to, co Pan Bóg przekazał Abrahamowi, to była obietnica. To było jednostronne. Po prostu Pan Bóg dał obietnicę. Natomiast w tym wypadku była to umowa wzajemna. I coś, co apostoł Paweł tak bardzo mocno podkreśla w tym liście, że zakon nie ożywia, ale kto go wypełnia, przezeń żyć będzie. Zakon jak gdyby mógłby dać zbawienie na bazie stricte określonych uczynków. Następna rzecz związana z zakonem, o której mówił Paweł, jest bardzo ważna. Zakon był ograniczony czasowo do przyjścia Chrystusa. A więc zakon był dany, raz, że był dany później, 430 lat po Abrahamie, a dwa, że on był dany na okres przejściowy dla Żydów aż do przyjścia Chrystusa. To jest napisane w 19 wierszu. To też jest bardzo ważny argument czasami, kiedy się nad tym tu zastanawiamy, na ile ważny jest dla nas zakon. Również apostoł Paweł podkreślał, dawał przykłady, że już prorocy w Starym Testamencie podkreślali, że sprawiedliwość jest z wiary, bo nie tylko Abraham, ale Habakuk, Jeremiasz, Ezechiel i inni podkreślali to, że zbawienie jest z wiary. Gdybyśmy spojrzeli na list do Hebrajczyków, 11 rozdział, wszyscy znamy ten rozdział, to jest rozdział, który traktuje o bohaterach wiary Starego Testamentu, to tam mamy tak bardzo jasno napisane, że ci ludzie, których autor listu uważa za bohaterów, to byli ludzie wiary. To było w nich tu najważniejsze, a więc nie zakon, tylko wiara. Tak więc już w Starym Testamencie również ta sprawiedliwość z wiary była zasadniczą. To, co było w zakonie tak bardzo istotne, to zakon uwydatniał to, że człowiek jest poddany grzechowi. I że zakon jakby zamykał człowieka pod taką strażą, pod takim przewodnikiem. I najważniejsze, tu na samym końcu, zakon jest przewodnikiem do Chrystusa. Zakon był, jest przewodnikiem do Chrystusa. Tak więc to są rzeczy, które apostoł Paweł w tym liście tak bardzo jasno mówi, jaka była, jaka jest rola zakonu. Jaka była w przeszłości i jaka jest teraz, kiedy przyszedł Chrystus. Jeszcze bym prosił o następny slajd. Również tośmy mówili tu zeszłym razem, jaka była relacja Chrystusa do zakonu, Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Te dwa pierwsze punkty, które znowu tu powtórzę, zakon to było ponad 610 przepisów i apostoł Paweł w tym liście mówi tak bardzo jasno, że tylko wtedy, kiedy wypełnimy wszystkich 611, chyba to jest tu dokładnie przepisów przez całe swoje życie, tylko wtedy będziemy usprawiedliwieni. A jeśli się nie spełni jakiegokolwiek, to jesteśmy pod przekleństwem. A więc, żeby spełnić tą umowę, jaką był zakon, trzeba było spełnić wszystkie przepisy, a jak się minęło chociaż jeden, to już to było przekleństwo. O tym mówił tu apostoł Paweł. Natomiast w czwartym rozdziale, w wierszu czwartym i piątym czytamy, że w odpowiednim czasie przyszedł Chrystus. W odpowiednim czasie Bóg posłał Pana Jezusa Chrystusa i Pan Jezus Chrystus jako jedyny doskonale wypełnił zakon. To jest również tak bardzo ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę, że kiedy Pan Jezus był na ziemi, on był około 33 lata, z tego 3 lata było tu jego służby, to Pan Jezus w sposób doskonały wypełnił zakon. On nie popełnił żadnego grzechu. Nikt tu nie może tego zarzucić, że Pan Jezus nie wypełnił tego zakonu, ale apostoł Paweł pisze, że on go doskonale wypełnił. Ale gdyby tylko tyle się stało, to wówczas Pan Jezus Chrystus byłby dla nas takim niedoścignionym wzorem. Natomiast Pan Jezus Chrystus zrobił coś więcej, bo Pan Jezus Chrystus wykupił nas od tego przekleństwa zakonu. A to się stało w ten sposób, tak jak mówi sam zakon, że przeklęty ten, który zawisł na drzewie. I Pan Jezus Chrystus poszedł na krzyż, wziął wszystkie nasze słabości, wszystkie nasze grzechy i przybił je do krzyża. On w sposób dobrowolny oddał swoje życie. On tą śmierć zastępczą poniósł za każdego tu człowieka, w tym za mnie i za ciebie, aby nas wykupić od przekleństwa zakonu. To Chrystus sprawił, że my nie jesteśmy pod przekleństwem tego zakonu. Chrystus wyzwolił nas spod przekleństwa zakonu. I to jest, gdybym mógł prosić tu następny slajd, to jest w zasadzie w takim skrócie, co żeśmy mówili przez pierwsze trzy razy. A dzisiaj chciałbym mówić na temat tego zagadnienia chrześcijanin, życie w wolności. To jest rozdział 5 i 6. Z tego przeczytałem rozdział 5, mając tu świadomość oczywiście pewnych ograniczeń czasowych. I chciałbym tu powiedzieć na temat kilku zagadnień. Najpierw chciałbym powiedzieć na temat wolności w sensie ogólnym. No nie jest to może coś takiego no bardzo ważnego, ale no można o tym wspomnieć. Potem chciałbym coś tu powiedzieć na temat chrześcijańskiej tu wolności, a potem chciałbym podjąć taki temat usprawiedliwienie, a uświęcenie. Dlatego, że właśnie rozdział 5 i 6 mówi nam o tych dwóch rzeczach. O usprawiedliwieniu i o uświęceniu. Wreszcie chciałbym tu powiedzieć na temat postępowania według ciała albo też według ducha. To, co wszyscy tak bardzo dobrze znamy, owoc ducha i uczynki ciała. Jak się to ma do chrześcijańskiej wolności? A potem chciałbym dać taki przykład, taki obraz właśnie tu wąskiej drogi, która nam w jakiś sposób podsumowuje to życie w wolności i na koniec kilka takich myśli. Także to mam taki plan i chciałbym, żebyśmy może już go tu rozpoczęli. Mógłbym prosić o następny slajd. Wolność w sensie ogólnym. Ja myślę, że wszyscy ludzie bardzo dużo mówią o wolności. Ludzie chcą wolności i domagają się wolności. Ja myślę, że to, co powiedziałem, jest tak bardzo znane, że w zasadzie już to jest takim eufemizmem. W naszym kraju dzisiaj, w tym roku obchodzimy stulecie tu wyzwolenia Polski jako Rzeczpospolitej i bardzo dużo mówi się o wolności. Mówi się o tym, że byliśmy pod zaborami, że byliśmy uciskani i tak dalej, a w tym roku 1918 nastąpiła wolność, przyszła wolność. Ale gdyby kogoś z ludzi tak się zapytać, a co tak naprawdę tu znaczyła ta wolność, to pewnie byśmy mieli bardzo dużo odpowiedzi. Powiem tylko tak troszeczkę pół żartem, może tu na wesoło, że moja babcia, która już dawno nie żyje, ona miała 17 lat, kiedy przyszła ta wolność, ale ona mi tak mówiła, ale wiesz, ten cesarz Franz Józef, on był całkiem dobrym tu władcą. Ja nie wiem, czemu się to zmieniło. Także z tą wolnością to jest no tak bardzo różnie, ale to tak bardziej tu na wesoło. Coś, co jest tak bardzo ważne. Wszyscy ludzie chcą mieć wolność, by myśleć jak chcą i robić co chcą. Każdy człowiek chce mieć wolność, aby myślał jak chce i aby robił jak chce. Ja myślę, że to jest ważne czasami się nad tym tu zastanowić. Ludzie tak bardzo często kojarzą wolność jako coś bezwzględnego. Ja chcę być wolny, chcę robić to, co mi się podoba. Spróbujmy sobie tu wyobrazić no, taką sytuację. Mamy drogę, po której jeździ mnóstwo samochodów i wiemy, że samochody jeżdżą po prawej stronie. A gdyby nagle ktoś tak powiedział, ja chcę mieć wolność i ja będę jeździł tu po lewej stronie, bo ja jestem wolny. No co by to spowodowało? Także nie ma czegoś takiego jak bezwzględna wolność, jak absolutna wolność, ale jest taka bardzo ważna sprawa, że nasza wolność ogranicza innych. Kardynał Newman, to było na początku XX wieku, powiedział takie bardzo ciekawe stwierdzenie, gdy czytałem jego książkę. On powiedział tak, że wolność tu polega na tym, że ja nie ograniczam innych. Albo inaczej, że moja wolność nie może być ograniczeniem dla kogoś innego. To jest już coś, co nam tu pokazuje, że ta wolność nie jest tu bezwzględna, ale nasza wolność nie powinna ograniczać innych. A więc ich wolność ogranicza innych. Ludzie nie chcą, aby inni zwracali im uwagę czy sugerowali, że coś nie jest tak. Nikt z nas tu nie lubi krytyki. Nikt z nas tu nie lubi, jak ktoś o nim coś źle mówi i mówi tak, ale ja jestem wolny. On nie śmi o mnie źle mówić. Bracia i siostry, wolność to jest takie bardzo niebezpieczne słowo. Ja tutaj mam taki ciąg myślowy. Spróbuję go przeczytać, to jest coś, co mówi, czym jest bezwzględna albo totalna wolność. Nie tylko chcę tego, co chcę, ale chcę być tolerowany. Mało tego, chcę być celebrowany. Chcę, by to było propagowane. Chcę, żeby to było unormowane. Chcę, aby to było normalne. Jak tak ktoś spojrzy na to, to może mi tak powiedzieć, ale nic z tego tu nie rozumiem. To jest bardzo konkretny przykład, który mi się skojarzył z pewnym zdarzeniem, które miało miejsce w Gdańsku w ciągu ostatnich może 4 tygodni. I on był związany, powiem to tak bardzo ogólnie, powstała tam taka karta wolności. Karta wolności, karta swobód i w tej karcie było zapisane, że pary homoseksualne powinny być traktowane tak samo jak wszystkie inne pary tu małżeńskie. To było tworzone przez ludzi, którzy chcieli narzucić innym bezwzględną wolność. Oni chcieli w zasadzie chcą, aby to, co nienormalne w naszym tu zrozumieniu, było normalne i było usankcjonowane jako normalne i żeby karać tych, którzy to nie uważają tu za normalne. Ja myślę, że gdy to mówię, to przynajmniej część z was, a może większość wie, o co chodzi. Tak to czasami jest. Ci ludzie, którzy nie postępują zgodnie z Biblią, zgodnie z prawem, który jest, chcieliby, aby ich wolność tu seksualna, która dla nas jest tu perwersją, która jest grzechem, aby stała się normalna. Tak więc wolność może tu prowadzić do bardzo tu niebezpiecznych rzeczy i nie ma czegoś takiego jak totalna wolność, która byłaby dobra. Nasza wolność nie może ograniczać innych. Czy to jest nowe? Ktoś tak mówi, że dzisiaj świat to się już całkiem przekręcił, dlatego że nienormalne staje się normalne. Spójrzmy, Księga Sędziów, 21 rozdział i 25 werset. Może ja to nawet przeczytam. Księga Sędziów, 21 rozdział i 25 werset mówi tak. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu, każdy robił, co mu się podobało. Każdy robił, co mu się podobało. Pewien mój bliski, tu znajomy pastor miał taką serię właśnie wykładów na temat Księgi Sędziów i tak po kolei omawiał każdą historię z tej księgi, było to bardzo ciekawe. Przesłuchałem to całe i to, co było takie tu zajmujące właśnie, to każdy robił to, co mu się podobało. On się nie patrzył na innych, ale patrzył się na siebie. To, co mi się podobało, to ja robiłem. Spójrzmy, Księga Sędziów to jest jakieś 3,5 tysiąca lat temu. A więc ta prawda, że każdy chce mieć tą absolutną, bezwzględną wolność, wcale nie jest nowa, ale ta prawda właśnie była już w czasach sędziów. Każdy robił, co mu się podobało, również w innym miejscu, może już to nie będę szukał, ze względu na czas, to się powtarza. Ale ja nie o takiej tu wolności chciałbym mówić. Ja chciałbym dzisiaj mówić na temat wolności chrześcijańskiej, na temat tej wolności, którą masz ty i którą mam ja, zgodnie z Bożym Słowem. Mógłbym prosić o następny slajd? Wolność chrześcijańska i chciałem od tego zacząć, czym ona nie jest. Tak bardzo często, jeśli chcemy coś dokładnie poznać, to lepiej wpierw sprawdzić, czym coś nie jest, a dopiero potem, czym coś jest. I spójrzmy na to, czym nie jest chrześcijańska wolność. Są tacy ludzie, którzy mówią, że są chrześcijanami i którzy mówią tak, Chrystus wypełnił prawo i mamy bezwzględną wolność. Mogę robić, co chcę, bo Chrystus wypełnił prawo, ja mam wolność. Ja mam tutaj taki odnośnik, list do Rzymian, rozdział 6, wiersz 1. Może ja go przeczytam, znowu, żebyśmy zobaczyli, że ta prawda ma już też 2000 lat. Rozdział 6, wiersz 1 listu do Rzymian. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Apostoł Paweł stawia takie retoryczne pytanie. Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Wiersz drugi, część pierwsza. Przenigdy, nigdy w życiu, za żadną cenę. Apostoł Paweł mówi tak. Nie wolno, nie śmiemy pozostawać w grzechu, aby łaska była obfitsza. To jest bardzo ważne miejsce w Bożym Słowie, które nam mówi, że Chrystus wypełnił prawo i nasza, i my mamy bezwzględną wolność, że to nie jest zgodne z Bożym Słowem. To nie jest zgodne z tym, co pisał Paweł i zaraz potem powiem dalej. Ten pogląd, który mówi, że mogę robić co chcę, bo Chrystus mnie wyzwolił i tak mi wszystko tu przebaczył, ma taką nazwę antynomianizm. To jest z języka greckiego, to się jak gdyby składa z dwóch części. Anty to jest przeciw, nomianizm to jest greckie słowo nomos, to jest prawo albo zakon, czyli wszystko przeciw prawu. Są tacy ludzie właśnie, którzy twierdzą, że mają absolutną wolność w Chrystusie i mogą robić co chcą. Wolność chrześcijańska tym nie jest. Tym nie jest. Druga rzecz, czym nie jest ta chrześcijańska wolność, to jest chrześcijańska wolność nie jest byciem obojętnym na wolę Bożą objawioną w Jego Słowie. Ja to tak starałem się sformułować, żeby to było takie przekonywujące. Boże Słowo objawia nam Bożą wolę. W Bożym Słowie mamy Bożą wolę. Przykładowo list do Hebrajczyków, rozdział 12, zaraz to przeczytam. List do Hebrajczyków, rozdział 12, wiersz 14 mówi tak. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bycie obojętnym na wolę Bożą objawioną w Jego Słowie to nie jest chrześcijańska wolność. Słowo Boże mówi, że mamy dążyć do pokoju ze wszystkimi. Słowo Boże mówi, że mamy dążyć do uświęcenia i Słowo Boże mówi, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. A więc nasza chrześcijańska wolność ma pewne ograniczenia. Chrześcijańska wolność to nie jest bycie obojętnym na wolę Bożą objawioną w Bożym Słowie. To jest bardzo mocne stwierdzenie, które się odnosi do mnie, stwierdzenie, które się odnosi do każdego chrześcijanina. Czym nie jest jeszcze chrześcijańska wolność? Chrześcijańska wolność to nie jest szukanie luk w Słowie Bożym, bycie na granicy prawa, jak to robili faryzeusze. Czasami, nie wiem, czy żeście się z tym spotkali, ja się przyznam, że w moim życiu też były takie momenty, gdzie jakby szukałem luki w Bożym Słowie, było coś, co chciałem zrobić, ale miałem świadomość, że to tak jest tu nie bardzo zgodne z Bożym Słowem i tak starałem się szukać taką lukę w tym Bożym Słowie. Może gdzieś coś znajdę, co mi pomoże, żebym to jednak zrobił. To jest takie przebywanie, takie chodzenie po linie z tą tu świadomością, że można w każdej chwili spać. Ja mam tutaj taki odnośnik, Ewangelia Marka, rozdział 7. Może ja nawet przeczytam przynajmniej tego fragment. Ewangelia Marka, rozdział 7, od 9 wiersza. Tutaj to są słowa Pana Jezusa do faryzeuszy. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im, chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. Spójrzmy na słowa Pana Jezusa. Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. To jest to szukanie luk w słowie, bycie na granicy, żeby wyszło na moje. Jest mnóstwo przykładów, ale my w zasadzie, jeśli chodzi o prawo tu mojżeszowe, a w szczególności potem to prawo, które zostało, czy te przepisy, które zostały dodane przez faryzeuszy, my ich nie znamy. Wiemy na przykład, że gdy był sabat, to nie wolno było nic robić. Gdy był sabat, to nie wolno było wykonywać żadnej pracy, nawet robić ognia w swoich domach. I faryzeusze stworzyli taki przepis, który starał się to obejść. Oni stworzyli taki przepis, który mówił, że w ciągu jednego dnia można było przejść tu może, tu nie jestem pewny, ale powiedzmy jedną milę, czyli półtora tu kilometra. Ale jak ktoś chciał iść dalej, no to łamał sabat. Więc oni stworzyli taką sztuczną rzecz, że jak zrobił przystanek i tam powiedzmy przez chwilę siedział i mył sobie zęby, to znaczy się, że już tu odpoczął i mógł iść dalej. W tym siódmym tu rozdziale tak czytamy w 10 wierszu. Albowiem Mojżesz rzekł, czci ojca swego i matkę swoją oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. To był przepis, który dawał zakon tu Mojżeszowi. A w 11 wierszu czytamy tak. Wy zaś mówicie, jeśliby człowiek rzekł ojcu albo matce korban, to znaczy to, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, już nie pozwalacie mu więcej uczynić dla ojca i matki. Spójrzmy, to jest taki biblijny przykład, który Pan Jezus tak bardzo ostro tu zarzucił tym, którzy szukają luk w Bożym Słowie. Słowo Boże mówi, zakon mówił, czci ojca i matkę. Czyli troszcz się również o nich, gdy oni są w potrzebie. Oni to zmienili, no i powiedzieli tak, jeśli ta pomoc zamiast do ojca i matki pójdzie na kościół, czy powiedzmy na świątynię w tamtym czasie, to nie musisz już tego robić, bo dałeś na kościół, bo dałeś na świątynię i to wystarczy. I to jest właśnie przykład takiego szukania luk w Bożym Słowie, takie bycie na granicy prawa, jak to robią inni ludzie. I my musimy się tego tak bardzo strzec. Wolność chrześcijańska to nie jest szukanie takich luk. I wreszcie wolność chrześcijańska to nie jest wolność dla ciała, aby postępować według ciała. Ale o tym będę mówił tutaj za chwilę. Wolność chrześcijańska to nie jest wolność dla ciała, aby postępować według ciała. To są cztery rzeczy, które mi się skojarzyły z chrześcijańską tu wolnością i z tym, czym ona nie jest. To, co powiedzmy jest pierwsze, to jest ten antynomianizm. To jest taki termin teologiczny właśnie, który określa taką postawę, że prawo nie ma dla mnie tu żadnego znaczenia, bo i tak jestem w łasce, i tak Chrystus mi przebaczył, mogę robić, co chcę. A teraz spójrzmy na to, czym jest ta chrześcijańska wolność. Mógłbym prosić następny slajd. Tutaj jestem bardzo wdzięczny bratu, że tak współpracuje ze mną. Już czwarty raz, że jest ze mną taki cierpliwy. Także dziękuję. Czym jest chrześcijańska wolność? Po pierwsze, jest to wolność od grzechu w Chrystusie. Bracie i siostry, ktoś by się tak zapytał, a co to w ogóle znaczy? Wolność chrześcijańska to jest wolność od grzechu. I to jest całkiem trudne. Spójrzmy, Jan rozdział 8, wiersz 34 i 36, tak mamy też tam napisane. Sam Pan Jezus Chrystus mówi o tym, czym jest wolność. A Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. On powiedział tak bardzo jasno tu Pan Jezus, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Czyli nie żyje w wolności, ale jest niewolnikiem grzechu. A wiersz 36 mówi tak. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. A więc pierwsza rzecz, którą mamy jako wolni, jako chrześcijanie, którzy są w wolności, to jest to, że jesteśmy wolni od grzechu w Chrystusie. Chrystus wyzwolił nas z grzechu, z mocy grzechu. I to jest wspaniała wieść, którą mamy w Chrystusie. Jesteśmy uwolnieni, mamy wolność w Chrystusie. Ludzie to tak często mylą, bo tak nam mówią, a tobie tu nie wolno tego robić, a tamtego, a siamtego. A wtedy jest taka bardzo prosta odpowiedź, bo ja nie muszę tego czynić, bo ja jestem człowiekiem wolnym i ja nie muszę pić wódki, ja nie muszę palić, ja nie muszę tego czy tamtego robić, bo Chrystus mnie uwolnił. I to jest ta prawdziwa wolność od grzechu. To, o czym żeśmy mówili poprzednim razem, jeszcze dwa tygodnie temu, my jesteśmy wolni od przekleństwa zakonu. Słowo Boże, list do Galacjan 3:13 nam mówił tak, że Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. A więc my jesteśmy wykupieni z przekleństwa zakonu. Zakon już nie jest dla nas przekleństwem, ale Chrystus jest naszą tu wolnością. To również czym jest tu nasza wolność, co czasami wzbudza pewne dyskusje i emocje. My mamy wolność od rytuałów i ceremoniałów starotestamentowych, które były dla Izraela. Od tego jesteśmy wolni. My nie musimy tego robić. To jest wolność. Wolność od rytuałów i ceremonii. Apostoł Paweł w tym miejscu, znowu to powtórzę, tak bardzo jasno mówił: jeśli się kto da obrzezać, Chrystus ci nie pomoże. To był drugi wiersz 5 rozdziału. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nie pomoże. A więc te rytuały i ceremoniały w zakonu Starego Testamentu były dla Izraelitów. Sabat był dla nich, obrzezanie było dla nich, pokarmy były dla nich, określone święta, to było wszystko dla nich, dla nas nie jest to obowiązujące. I to jest tak bardzo ważne. Spójrzmy na to co jest napisane w liście apostoła Pawła do Kolosan, żeby to uzupełnić, chociaż koncentrujemy się bardziej na liście do Galacjan, ale w liście do Kolosan w rozdziale 2, wiersz 16 i 17 mówi tak: niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu, księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Tak więc my zostaliśmy uwolnieni, jesteśmy wolni od rytuałów i ceremoniałów Starego Testamentu, bo one były stricte dla narodu izraelskiego. To jest też prawda, która tak bardzo często powraca. W tamtym czasie właśnie było to obrzezanie. Ci judaizujący tu nauczyciele powiedzieli tak: jeżeli się nie obrzeżesz, to nie będziesz prawdziwym chrześcijaninem. Będziesz taki w połowie chrześcijaninem. Apostoł Paweł z tym tak bardzo mocno walczył. Nie, nie jest to potrzebne. Ja jestem od tego wolny. Bo w Chrystusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ale wiara, która jest czynna w miłości. I wreszcie czwarta rzecz, o której chcę jeszcze mówić później, to jest wolność do życia według ducha. Wolność do życia według ducha to jest również tak bardzo ważna sprawa. Człowiek, który się nie narodził na nowo, nie ma tej wolności. Człowiek, który się nie narodził na nowo, jest niewolnikiem grzechu. On czy chce, czy nie chce, to grzeszy i musi grzeszyć. Natomiast człowiek, który się narodził na nowo, otrzymuje tą moc, aby żyć według ducha, a nie według ciała, i nie musi grzeszyć. Wolność od grzechu i wolność do życia według ducha. Wolność do życia sprawiedliwości. Tak więc to jest ta chrześcijańska wolność. To jest to, co mamy w Chrystusie zagwarantowane. Tą prawdziwą chrześcijańską wolność. Myśmy tutaj czytali w tym rozdziale 5, przynajmniej 2 razy, w wierszu 1, Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Wiersz 13, bo wy do wolności zostaliście powołani, bracia. I z tego względu właśnie, że Chrystus nas wyzwolił, że Chrystus nas powołał do wolności, to o tym mówię i wskazuję, czym jest ta wolność, ale też i to, co było wcześniej, czym nie jest ta wolność. I to jest też tak bardzo jasne, abyśmy sobie z tego, tak bardzo ważne, przepraszam, abyśmy sobie z tego zdali sprawę. Czym jest ta chrześcijańska wolność? Chrześcijańska wolność nie ma zbyt wiele wspólnego z tą wolnością, o której świat tak bardzo głośno mówi. Bo świat tak bardzo głośno mówi o wolności do grzechu, a my chcemy mówić głośno o wolności od grzechu. O wolności od grzechu w Chrystusie, bo z tego zostaliśmy uwolnieni. Ale przejdźmy dalej, żebyśmy nie przekroczyli czasu. A tak chciałbym tu powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, o której apostoł Paweł również w tym liście mówi, o której apostoł Paweł tak bardzo mocno wspomina. Usprawiedliwienie a uświęcenie. Jaka jest relacja tych dwóch spraw? Na temat usprawiedliwienia w zasadzie żeśmy mówili przez te trzy razy już sporo, bośmy mówili, że usprawiedliwienie dokonało się z łaski przez wiarę. Ja tutaj dzisiaj jeszcze dopisałem i jest włączeniem nas w ciało Chrystusowe. Natomiast uczynki zakonu nie mają nic do tego. Rozdział 2, wiersz 16, który żeśmy kilkakrotnie wspominali, ale przeczytałem go jeszcze raz. Rozdział 2, wiersz 16. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Trzy razy w tym miejscu mamy napisane, że usprawiedliwienie jest wyłącznie z wiary, a nie z uczynków tu zakonu. I to jest usprawiedliwienie. Gdybyśmy jeszcze chcieli inaczej spojrzeć na to usprawiedliwienie, gdybyśmy chcieli spojrzeć na to właśnie przez pryzmat tej wąskiej drogi, o której chciałem mówić jeszcze dzisiaj, to wiemy, że kiedy Pan Jezus nam dał obraz tej wąskiej drogi, to dał nam dwie rzeczy. Bo Pan Jezus tak powiedział, jest ciasna brama i wąska droga. Żeby się znaleźć na wąskiej drodze, to trzeba przejść przez ciasną bramę. Tam nie ma innego wejścia. Jest tylko jedno wejście, wejście przez tą ciasną bramę i właśnie to usprawiedliwienie to jest wejście przez ciasną bramę. Tam ja nie mam żadnych szans. Tam jest tak wąsko, że ja nie potrafię tam czegokolwiek zrobić. Ale to Chrystus, który mnie usprawiedliwił, to On mnie, że tak powiem, przepchnie przez tą bramę. To jest akt jakby jednorazowy. To jest akt przejścia ze świata do Chrystusa. To jest akt wejścia na wąską drogę. I tym jest właśnie usprawiedliwienie. I tak bardzo dużo o tym pisze apostoł Paweł, przypominając i jeszcze raz przypominając, że ono jest z łaski, przez wiarę, a nie z uczynków. To jest usprawiedliwienie. Ale jest potem tu następna rzecz, którą my nazywamy uświęceniem. I tak jak już to miałem tu podkreślone, to jest proces. To jest proces, który następuje po nowozrodzeniu czy usprawiedliwieniu i to jest kształtowanie Chrystusa w nas. To jest taka bardzo prosta tu definicja, bym powiedział nawet bardzo uproszczona, ale ono nam pokazuje na różnicę między usprawiedliwieniem czy nowozrodzeniem, a uświęceniem. Dlatego, że czasami to ludzie mylą. Czasami ludzie mówią, a ja już tu się nawróciłem, no to wystarczy. Spójrzmy na to, że są dwie rzeczy. Jest usprawiedliwienie, to jest wejście przez ciasną bramę, a potem jest uświęcenie i to jest pójście tą wąską drogą. To jest nasza podróż wąską drogą, która się zakończy z chwilą naszej śmierci fizycznej. To jest uświęcenie. I to jest proces, który zajmuje rok, dwa, 30, 50 lat, a może i więcej. I w tym procesie jest jedna rzecz zasadnicza. W czasie tego procesu w nas jest kształtowany charakter Chrystusa. Chrystus jest w nas kształtowany. I powiem nawet z własnego tu doświadczenia, bo już 41 lat minęło od momentu, kiedy stałem się dzieckiem Bożym, że właśnie to uświęcenie, ten proces, to jest często dla mnie problem. Przypuszczam, że dla wielu z was też to jest często problem, bo to jest kształtowanie Chrystusa we mnie i w tobie. To jest kształtowanie charakteru Chrystusa we mnie i w tobie. Jest takie bardzo ciekawe miejsce w liście apostoła Pawła do Tytusa. Chciałbym, żebyśmy na niego spojrzeli. Rozdział 2, wiersz 11 i 12. To mamy tu zapisane. Ja może to przeczytam. List apostoła Pawła do Tytusa, rozdział 2, wiersz 11 i 12, który mówi tak. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Takie dwa wersety, które nam mówią o dwóch rzeczach. Ja sobie tak to tutaj zapisałem. Paweł mówi o łasce zbawiennej w tym wierszu 11, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, ale też Paweł mówi o łasce nauczającej nas, jak żyć i czego się wystrzegać. Wiersz 12. Nauczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożnych światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Spójrzmy, że jak gdyby Paweł również w tym miejscu pokazuje nam dwa oblicza łaski. Pierwsze oblicze to jest łaska zbawienna albo zbawiająca, a to drugie oblicze to jest łaska nauczająca nas. Łaska, która pokazuje nam, która pomaga nam w tym, aby prowadzić sprawiedliwe, święte życie w tym doczesnym świecie. I to miejsce w Bożym Słowie również tak bardzo lapidarnie i zwięźnie pokazuje nam usprawiedliwienie i uświęcenie, że to jest jednorazowy akt, a to jest proces, który trwa. Tak więc to może tyle w kwestii relacji między usprawiedliwieniem i uświęceniem. Także jest to ważne, żeby zdawać sobie z tego sprawę, że to jest jakby jednorazowe przeżycie, a to jest pewien ciąg przeżyć, który trwa przez całe życie i to jest kształtowanie Chrystusa we mnie i w tobie, co wcale nie jest takie łatwe. Przejdźmy może do następnego slajdu. Chciałbym to podkreślić, uświęcenie jest procesem. I chciałem w kilku miejscach, może to nie będziemy już szukać, żeby, nie wiem, ten zegar tam chyba źle chodzi, już mam za 5:08. Spójrzmy, co Paweł i inni mówią na temat uświęcenia. W samym liście apostoła Pawła do Galacjan w rozdziale 4, wierszu 19 czytamy tak. Tak pisze apostoł Paweł. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w nas, w was. Dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Apostoł Paweł mówi, że w boleści na zrodzie rodzi was, to znaczy tamtych zborowników, żeby Chrystus był w nich ukształtowany. Żeby charakter, żeby osoba Pana Jezusa Chrystusa, te jego przymioty kształtowały się w Galacjanach. W liście do Rzymian w rozdziale 12, w wierszu 2 tak pisze apostoł Paweł, abyśmy się dali przemieniać przez odnawianie umysłu. To też jest proces. Nasz umysł powinien być odnawiany przez Ducha Świętego. Nasz umysł powinien być przemieniany. Ja to też już chyba wspominałem zeszłym razem, że ilość bodźców, ilość informacji, które przychodzi do nas z tego świata jest tak duża, że gdybyśmy nie odnawiali tu naszego umysłu w Bożym Słowie, przez Bożą łaskę, to w krótkim czasie byśmy mogli zginąć. Również apostoł Piotr w pierwszym liście, pierwszy rozdział, wiersze 12 do 16 mówi tak, okiełzajcie umysły. Bracia i siostry, te nasze umysły pod wpływem tego świata, pod wpływem rzeczy, które widzimy, które słyszymy, które dobrowolnie oglądamy, one różnie kształtują nasz umysł. Dlatego Biblia mówi, Piotr mówi, okiełzajcie umysły i bądźcie świętymi. Apostoł Paweł mówi w liście do Filipian, rozdział 2, wiersz 12, z drżeniem i bojaźnią zbawienie swoje sprawujcie. Tak więc to jest z kolei kolejna sprawa, że jest to proces i proces, który trwa. Następna prawda, taka bardzo mocna, ciało i duch są przeciwstawnym podmiotem w procesie uświęcenia. Może jeszcze o tym powiem troszkę więcej. Ciało i duch są przeciwstawnymi podmiotami, czyli przeciwstawnymi bytami w procesie uświęcenia. List do Rzymian, rozdział 7, wiersz 21 do 23. Może ja przeczytam, bo to jest też tak bardzo ważne i to nam obrazuje to zmaganie między duchem i ciałem. Rozdział 7, wiersz 22. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój umysł. Apostoł Paweł, 7 rozdział listu do Rzymian, to jest to wewnętrzne zmaganie, które Paweł przeżywał, gdy patrzył się bardziej tu na siebie. I apostoł Paweł rozszerza jakby to zagadnienie walki ciała i ducha, o którym zaczął pisać najpierw w liście do Galacjan. Może bym prosił o następny slajd, żeby musimy troszeczkę przyspieszyć. Postępowanie według ciała albo według ducha. Tak jak już wspomniałem, bazą dla naszego działania, takim przyczółkiem, od którego my tu zaczynamy, to jest albo nasz duch, albo nasze ciało. Można by o tym tu bardzo dużo mówić, ale chciałbym tak bardziej skrótowo. W rozdziale 5, wierszu 17, bo to żeśmy dzisiaj czytali, czytamy tak. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A więc apostoł Paweł mówi bardzo jasno, że ciało i duch walczą jakby ze sobą, przeciwstawiają się sobie. One są sobie przeciwne, czyli w nas się toczy walka. Tak jest źle, kiedy stajemy się własnością Bożą i ktoś nam obiecuje, teraz już będzie wszystko dobrze, super, będziemy tylko błogosławieni i nic więcej. No niestety, bo trzeba tak powiedzieć, ale kiedy człowiek staje się nowym stworzeniem, to wówczas w nas zaczyna się toczyć ta walka między ciałem i między duchem. I teraz spójrzmy na to, co robi nasze ciało od 19 do 21 wiersza, żeśmy to czytali, ja to przypomnę. Jawne zaś są uczynki ciała, a mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Apostoł Paweł daje całą listę uczynków ciała. I to jest taka bardzo długa lista. Ja w zasadzie powiem tak, że był taki czas, że byłem zdziwiony, dlaczego apostoł Paweł taką listę przekazywał dla ludzi wierzących. Gdyby każdy z nas się tak przymierzył tu do tej listy, to by powiedział tak, no w zasadzie ja tu nie pasuję do żadnej z tych rzeczy. Nam się wydaje, że to jest nam obce. No ale zazdrość, spór, gniew, właśnie, czy nie ma tego czasami w nas? Czy czasami my się z tym tu nie zmagamy? Ja myślę, że tak. I to jest problem, który my mamy. W związku z tym toczy się tutaj, jest istotne pytanie, jak wygrać tą walkę z tym ciałem, które pobudza nas do czynienia tak złych rzeczy, o których żeśmy czytali. Może proszę o następny slajd. A więc, żeby tą walkę wygrać, to należy postępować według ducha. Spójrzmy na 16 werset tego rozdziału 5. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Czyli apostoł Paweł przyznaje, że te żądze cielesne, gdybyśmy czytali listy Piotra, listy Jakuba, listy Judy, każdy z nich również wspomina o tych cielesnych żądzach. Postępowanie według ducha, co to znaczy? To znaczy być w zgodzie z prowadzeniem Ducha Świętego. Każdy z nas, kto narodził się na nowo, to mój, twój duch został zrodzony, odrodzony przez Ducha Świętego. W związku z tym Duch Święty jest w nas i Duch Święty chce nas prowadzić. My jesteśmy już, tak jak żeśmy to mówili wcześniej, wolni od niewoli grzechu. A więc my w żaden sposób nie jesteśmy zmuszeni do tego, aby grzeszyć. Bo Chrystus nas wyzwolił z niewoli grzechu, z mocy grzechu, aby robić to, co właściwe. Czyli tak jak pisze Paweł, abyśmy nie pobłażali ciał. Czyli znowu tutaj mamy stąd taki wniosek, że jest w nas ta walka, bo może się zdarzyć, że będziemy pobłażali ciał. I teraz spójrzmy, jak apostoł Paweł pisze, co to znaczy postępować według ducha. Wiersz 22. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć i wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. 9 takich cech, 9 takich rzeczy. Tutaj jest mowa o owocu ducha. Spójrzmy na to, co jest tu ciekawe. Najpierw, to chyba też mam tu zapisane, tak. W przeciwieństwie do uczynków owocu nie produkuje ciało. Spójrzmy, że ciało jakby produkuje uczynki. Natomiast ciało nie produkuje owocu. Owoc powstaje przez ducha. Dlaczego? Owoc jest czymś, co się nie produkuje, ale owoc wzrasta wtedy, kiedy do tych gałęzi, które są, dopływają te życiodajne soki, które idą z korzenia przez pień i gałęzie. Owoc nie powstaje sam z siebie. Owoc jest czymś, co jest trwałe. Owoc powstaje przez trwanie w Chrystusie. Jan w 15 tu rozdziale swojej Ewangelii tak mówi, tam właściwie to są słowa Pana Jezusa, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Tutaj jest taki obraz, że owoc ducha powstaje kiedy? Rodzi się kiedy? Dojrzewa kiedy? Gdy mamy społeczność z Chrystusem. Owoc ducha jest niejako pochodną naszej społeczności z Chrystusem. I spójrzmy na to, że ten owoc ducha to nie są stricte uczynki, ale to są cechy charakteru. Spójrzmy, czym jest ten owoc. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. To są pewne cechy charakteru. To jest właśnie kształtowanie charakteru Chrystusa w nas. I to jest tak bardzo ważne. W wierszu 23, to żeśmy czytali w końcówce, żeśmy czytali tak, że przeciwko takiemu owocowi nie ma zakonu. Bardzo ciekawa myśl, którą ma tu apostoł Paweł. On się zwraca do swoich przeciwników, którzy tak głośno krzyczą o zakonie, o przestrzeganiu zakonu. On mówi tak, jeśli ktoś przynosi ten owoc ducha, to przeciwko takim nie ma zakonu. Dlaczego? Bo przynoszenie owocu to jest wypełnianie zakonu Chrystusowego. W liście do Galacjan w rozdziale 5, wiersz 14 mówi tak, albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I kiedy my spojrzymy na owoc ducha, na te wszystkie elementy tego owocu, to one się składają właśnie na miłość. A miłość jest wypełnieniem zakonu, o którym mówi Chrystus, to żeśmy tutaj czytali 14 wiersz, ale w Ewangelii Marka, gdy pewien uczony w piśmie pytał się Pana Jezusa, który przepis zakonu jest najważniejszy, które przykazanie zakonu jest tu najważniejsze. Wiemy, że ich jest 613, a Pan Jezus mu tak mówi, są w zasadzie dwa. Pierwszy jest taki, miłuj Boga całym sercem, całą duszą, całą myślą. A drugie jest to, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. A więc w tych jakby dwóch przykazaniach, to jest ten zakon, o którym mówi Chrystus. W tym się wypełnia to, kiedy my przynosimy owoc, kiedy ten owoc jest w nas kształtowany. I wreszcie wiersz 25, który mówi tak, jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Czyli tutaj mamy tak bardzo jednoznacznie, aby postępować według ducha, trzeba żyć według ducha. Czyli trzeba, życie według ducha to jest karmienie się. To jest karmienie się Bożym Słowem, to jest trwanie w społeczności z Bogiem. Zobaczmy rozdział 2, wiersz 20, który żeśmy czytali już kilkakrotnie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie, lecz żyje we mnie Chrystus. A życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie tu samego siebie. To są tak bardzo ważne prawdy. Przynoszenie owocu jest wtedy, kiedy trwamy w Chrystusie, kiedy oddaliśmy się Chrystusowi. Proszę o następny slajd. I teraz chciałbym to podsumować, to, życie w tej wolności. I chciałbym tak powiedzieć, że takim obrazem tu wolności jest właśnie wąska droga, ta, o której już wspominałem. Gdybyśmy chcieli to tak graficznie tu zobaczyć, to mamy taką jakby górę, która ma dość strome zbocza i troszkę miejsca na szczycie. Życie według ducha to jest chodzenie po tej wąskiej drodze, która jest na szczycie. I to jest to życie w wolności. To jest to życie według ducha. Ale spójrzmy na to, że ta góra ma dwa takie zbocza. To jest taki obraz, no tu oczywiście. Jedno zbocze to jest to zbocze, które nas prowadzi do życia według zakonu. To jest legalizm. To jest to trzymanie się sztywne przepisów. Jest bardzo źle, kiedy, tak jak to było właśnie w przypadku tych ludzi w tamtych zborach, jak mówi apostoł Paweł, zaczęliście w duchu, a kończycie na zakonie. I to jest źle. I to apostoł Paweł tak bardzo gromił. To jest tak bardzo, on mówi, zaczęliście w duchu, a kończycie w zakonie. I to jest bardzo źle. Ale to jest jedna strona prawdy. Spójrzmy na to, że w tym rozdziale 5, wierszu 13, żeśmy zostali, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem wolności nie pobłażajcie ciała. Życie według ciała. To jest ten antynomianizm, gdzie się nie przestrzega, gdzie się nie uznaje żadnych praw. Ludzie, którzy żyli według ducha, uznali, no ja mam absolutną wolność. Ja będę teraz żył według ciała. Ciało będzie sobie robiło tu co chce, bo Chrystus i tak mi przebaczy. To jest to drugie zbocze i to jest też tak, no tak bardzo źle. Dla mnie ten przykład, ten diagram jest taki bardzo przekonywujący. Jako chrześcijanin, jako człowiek, który idzie za Chrystusem, to mam jakby taki wybór. Życie według ducha to jest to życie w wolności Chrystusa. To jest to życie, które przynosi ten duchowy owoc, ale to jest życie na szczycie. To jest życie, kiedy idę tą wąską drogą. To jest życie, do którego przeznaczył mnie i ciebie Chrystus. Abyśmy żyli według ducha, żyli w wolności. Ale jest przeciwnik, który chce no, ze wszech miar nas strącić z tego szczytu, który chce, abyśmy zeszli w tą stronę, czyli zaczęli żyć według zakonu. Zaczęli mówić, jak nie będziesz przestrzegał tu sabatu, to nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Jak będziesz jadł tu wieprzowinę, to nie wejdziesz. To jest życie według zakonu, to jest legalizm. To może mieć bardzo różne formy. Ja powiedziałem w tej chwili o takich no, bardzo znanych i skrajnych. Jeśli ktoś w ten sposób chce żyć, to jest to, co powiedział tu apostoł Paweł. Bo w Chrystusie ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ale wiara, która jest czynna w miłości. A potem właśnie są inni ludzie. No muszę tu powiedzieć, że bardzo często są to raczej młodsi ludzie. Jest to młodsza tu generacja, której się wydaje, że oni rozumieją tą wolność, że oni mogą robić co chce, bo Chrystus i tak przebaczył. Ja już tu słyszałem takie zdanie, no Chrystus mi Chrystus mi przebaczył i przeszłe grzechy, i przyszłe grzechy. Wszystko jedno, co ja będę robił. Nie jest wszystko jedno. Życie według ciała to jest życie w grzechu i ono prowadzi do zguby. Ono prowadzi do w rozdział 5, wiersz 21 mówi tak, bo ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jeśli ktoś stale żyje według ciała, nie odziedziczy Królestwa Bożego, jeśli to jest sposób trwały. I to jest tak bardzo ważne, bracia i siostry, jeśli wszystko tu zapomnicie z tych czterech spotkań, to postarajcie się to zapamiętać. Można żyć, trzeba żyć według ducha. To jest życie w wolności. I o tym tak bardzo mocno mówi tu apostoł Paweł. To jest to prawidłowe życie. Ale diabeł i nasze ciało ze wszechmiar chcieliby, abyśmy z tego szczytu zeszli na dół, czy w legalizm, czy w taką skrajną wolność. To jest Jego plan, to jest Jego tu zamierzenie. Ale my chcemy się temu przeciwstawić. Ten list w całości tak bardzo mocno mówi o każdej z tych trzech rzeczy i o tym się starałem tu powiedzieć. I może jeszcze ostatni slajd tu na zakończenie. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na taką myśl tu końcowo. Wolność to jest życie według ducha. List do Galacjan, 6 rozdział, wiersz 7 do 9 mówi tak. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. Ale kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy. Spójrz na to, że w tym 6 tu rozdziale, gdzie apostoł Paweł daje takie końcowe wskazówki, przeciwstawiając się zakonowi, przeciwstawiając się życiu według ciała, mówi tak. Nie błądźmy, pamiętajmy, że kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Czynić dobrze nie ustawajmy. A więc w ten sposób apostoł Paweł kończy ten list. I chcemy to zapamiętać, że zbawienie jest tylko przez wiarę. Ale ta wiara nie jest samotna. Ale ta wiara nie jest sama. Bracia i siostry, starajmy się to mieć jako coś bardzo ważnego. Zbawienie jest tylko przez wiarę. Ale ta wiara nie jest samotna. Ta wiara nie jest sierotą. Ale ta wiara mówi tak. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Efektem naszej wiary, czy skutkiem naszej wiary, czy pochodną tu naszej wiary są te dobre uczynki, do których Bóg nas przeznaczył. I to jest treść tego listu i z tego się cieszę, że mogłem na ten temat mówić, żeby przybliżyć nam ważność życia w duchu, ważność życia w wolności ducha, w wolności, którą daje Jezus Chrystus. Amen.